początek serdeczne pozdrowienia z pierwszego zboru z Dąbrowskiego. Dzisiaj mieliśmy szczególny dzień, bo udzielaliśmy chrztu 7 osobom i modlimy się, żeby w naszych zborach Bóg przymnażał zbawionych, ale szczególną naszą modlitwą jest, żebyśmy mogli wkrótce również uczestniczyć w chrzcie w baptysterium już na ulicy Leczkowy, żebyśmy mogli w tym budynku również cieszyć się taką uroczystością. Miałem okazję głosić tutaj w ubiegłym roku i wtedy razem pochylaliśmy się nad Ewangelią Marka, nad 5 rozdziałem. I dzisiaj również z tego fragmentu chciałbym nauczać, ale nieco dalej. Zrobimy przeskok z tego 5 rozdziału do rozdziału 13. Takie krótkie wprowadzenia. Ewangelia Marka jest taką specyficzną Ewangelią. Specyficzną, dlaczego? Ona ma pewną swoją narrację. Coś, co czasami nam się wydaje jakimś takim zlepkiem niepołączonym albo takim zlepkiem różnych opowieści. Tak czasami przypominają nam Ewangelię, może taki album fotograficzny z nieuporządkowanymi zdjęciami. To Ewangelia Marka wszystkie te historie ma poukładane w konkretnym ciągu. Marek przez taką sekwencję i układanie kolejnych wydarzeń ma do przesłania, do przekazania konkretne przesłanie. Ten piąty rozdział, on tak naprawdę mieścił się w tej pierwszej części Ewangelii Marka, gdzie widzieliśmy Jezusa, który jeszcze niewiele nauczał, ale przede wszystkim tym, co czynił, pokazywał, że jest Mesjaszem, że jest tym, kogo lud Izraela oczekiwał przez całe wieki, że jest tym ratunkiem, na które wszyscy czekają. I cała akcja tej pierwszej części dzieje się wokół Jeziora Galilejskiego. Później widzimy Jezusa, który zabiera ze sobą 12 apostołów i wędruje z nimi z Galilei do Jerozolimy. I w trakcie tej podróży tłumaczy im, w jaki sposób on będzie realizował swoją misję. I to była trudna droga. Apostołowie oczekiwali, że Jezus będzie tym wielkim królem, który wyzwoli Izrael i da wolność zarówno w sferze duchowej, ale chyba bardziej pragnęli, żeby dał wolność w sferze politycznej. Ale Jezus mówił, potwierdzając, że jest królem, ale mówił, że niebawem umrze. I apostołom trudno było się z tym pogodzić. Trudno było to zrozumieć. I w trzeciej części, gdy Jezus wchodził już do Jerozolimy, nic innego, jak realizuje już swoją misję Mesjasza. Mesjasza, sługi cierpiącego, który przyszedł do Jerozolimy po to, żeby umrzeć i w ten sposób uwolnić ludzi z niewoli grzechu. To jest tak Ewangelia Marka cała z lotu ptaka. Dzisiaj pochylimy się nad 13 rozdziałem. Tuż przed nim widzimy Jezusa, który hucznie wkracza do Jerozolimy, a potem idzie do świątyni. I w świątyni moglibyśmy powiedzieć, po prostu robi bałagan. Wywraca stoły i naraża się wszystkim, komu jest tylko to możliwe. I gdybyśmy przeczytali poprzedni 12 rozdział, widzielibyśmy Jezusa, który przychodząc do świątyni zapowiada nadchodzący sąd nad nią. Mówi o tym, że świątynia, która miała być miejscem, gdzie Bóg przebywa razem z ludźmi, stała się tak naprawdę jaskinią zbójców. I pośród wielkiego przepychu tej świątyni, którą wszyscy podziwiają, najcenniejszą rzeczą, jaką Jezus znajduje, są 2 grosze biednej wdowy. I Jezus zapowiada również, w wersecie 9, że przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. To było to podobieństwo, które pewnie pamiętamy o dzierżawcach winnicy. w wersecie 40, tych spotka szczególnie surowy wyrok. To wtedy Jezus mówi o błudnych uczonych w piśmie. W 13 rozdziale na początku mówi o świątyni, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został powalony. No i jeszcze w 14 wersecie, gdy użył obrazu drzewa figowego, porównując go do świątyni, powiedział, nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Coś strasznego. Więc ta relacja i to, co słyszeli apostołowie, na pewno nimi wstrząsnęło. I tak naprawdę pomyśleli, skoro nie będzie świątyni, skoro się wszystko zawali, skoro ci, którzy byli uznawani za autorytety, zostaną tak brutalnie osądzeni, to znaczy, że koniec świata już jest bliski. Więc zadają pytanie, jak rozpoznamy ten nadchodzący koniec? Kiedy on nastąpi? Jezus wykorzystuje to pytanie apostołów do tego, żeby powiedzieć im znacznie, znacznie więcej. Pozwólcie, że przeczytamy fragment w 13 rozdziale od 3 wersetu do 37. Dosyć długi, ale mam nadzieję, że nie męczący. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub, Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, jam jest i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat, brata, ojciec, syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie stępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą. Albowiem owe dni będą taką udręką, jakiej nie było, aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Ale w owe dni, kiedy nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc, nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, bo to się musi stać. Jakże ten fragment brzmi w ostatnich miesiącach, prawda? Gdybyśmy go czytali rok temu, dwa lata temu, byłby jakimś gdzieś odległym, ale teraz tak naprawdę możemy wręcz dotknąć tej rzeczywistości. Ale zanim pochylimy się nad tym fragmentem, chcę was zabrać w taką podróż do Starego Testamentu. Kto ostatnio czytał Księgę Daniela? To nie jest chyba najpopularniejsza księga Starego Testamentu, prawda? Jest tam dużo dziwnych rzeczy. Jest trochę takiej zwykłej opowieści, ale są jakieś bestie, jakieś obłoki, jakieś różne dziwne rzeczy. Ale Księga Daniela opisuje czasy, kiedy naród wybrany został uwieziony i wywieziony do Babilonu. I widzimy, jak ten naród, będąc w niewoli, tracąc wszystko, na czym miał zbudowaną swoją tożsamość, szuka pomocy i nadziei dla siebie. Jest bez siły, wpływów, ratunku, nie może liczyć na żadną pomoc sąsiadów. I cała ta księga w swoim takim głównym przysłaniu mówi o pewnym schemacie. Ludzie i królestwa zaczynają gloryfikować swoją siłę i potęgę. I w końcu same chcą decydować, co jest dobre i co jest złe. Czyż to nie obserwujemy tego, choćby w pojedynczych osobach, w państwach? I w swej istocie tak naprawdę nic innego, tylko coraz bardziej buntują się przeciwko Bogu, nie widząc w nim ani króla, ani jakiegoś autorytetu, któremu powinni podlegać. I Daniel mówi w swojej księdze, że z czasem te narody stają się niczym bestie. Są nienasycone, zbuntowane, szalone, nieprzewidywalne. Ale też Daniel uprzedza o pewnej cykliczności i powtarzalności, czyli najpierw królestwa rosną w siłę, potem upadają, a na ich zgliszczach powstają nowe, które z czasem powtarzają ten sam schemat. Rosną w siłę, stają się bestiami. I Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Marka, w tym fragmencie, właściwie potwierdza, że ten schemat wciąż jest aktualny. I właściwie możemy się zastanawiać tylko, w której fazie tego procesu jesteśmy. Ale ten schemat wciąż działa. Czyli arena wciąż wygląda tak samo. Wojny, napaście przez silniejszych na słabszych, kataklizmy, królestwa, które wciąż walczą ze sobą o prymat, dominację i władzę. i nawet jeżeli nie nazywają się królestwami, ale imperiami albo mocnymi gospodarczo państwami, powielają dokładnie ten sam schemat. I królestwa wciąż nie uznają Boga jako swojego jedynego i prawdziwego króla. I w tym tkwi sedno problemu. Dzisiaj jadąc na nabożeństwo zobaczyłem taki spory billboard jednej z firm chyba odzieżowych, która mówiła o tym, że to hipokryzja jest matką tyranów i wojny. Ale tak naprawdę to nie hipokryzja, czyli co innego mówię, co innego robię. Ale to serce człowieka zepsute, które dąży nad dominacją, do dominacji nad innymi, który gromadzi wokół siebie ludzi i chce zdominować inne grupy ludzi, to serce ludzkie jest przyczyną tego typu problemów. Czyli wciąż sedno i istota jest ta sama. Ludzie chcą decydować sami, bez Boga, co będzie dla nich dobre, a co będzie dla nich złe. I choć za każdym razem w historii, przez szereg dziesiątków pokoleń, jest to bolesne i nas zaskakuje, to z tej perspektywy duchowej, z tego, co Jezus powiedział, nie powinno nas dziwić. Ale Jezus zapowiada również, że toczyć będzie się walka na innej płaszczyźnie o coś znacznie, znacznie większego. I te wszystkie rzeczy, które się dzieją na tej arenie, te kataklizmy, wojny, prześladowania, to one tak naprawdę mają trzy cele. Pierwszy, odwrócić Kościół od Chrystusa. Drugi cel, sparaliżować go strachem i zamknąć mu usta. I trzeci, najchętniej zniszczyć, a co najmniej rozproszyć. Więc przyjrzyjmy się temu pierwszemu celowi. Odwrócić nas od Chrystusa. Gdy śledzimy wersety 5 i 6, gdy Jezus przestrzega przed tym, że przyjdą inni i będą zwodzić, a potem werset 21, 22, który praktycznie powiela to samo, to Jezus przestrzega przed największym zagrożeniem, odwiedzeniem od Niego i w efekcie zaparcia się Niego. To jest największe zagrożenie dla nas. Jakie jest antidotum? Jest jedno, jedyne. Nieustanne poznawanie Jezusa przez Jego Słowo, które nam zostawił. Wspomniał w wersecie 23, wy tedy, mówiąc do swoich uczniów, możemy powiedzieć do nas również w takiej sytuacji, wy tedy, baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Ufajcie moim słowom. Paweł, gdy pisał do Tymoteusza w drugim liście, mówił, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył, czego jesteś pewien, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Pojawia się wciąż wiele teorii i rzekomych prawd na temat tego, co się wokół nas dzieje. Jedni twierdzą, że wszystko jest chaosem i efektem przypadku. Drudzy wręcz przeciwnie, że to jest kwestia pewnego przeznaczenia, fatum, pewnej karmy, która nawet jak jeżeli będziemy się starać, ona nas nie ominie. Jedni nie uznają autorytetu Boga, a drudzy wręcz winią Go o wszelkie zło, które na tym świecie powstaje. Ale każda z tych teorii w swojej istocie buntuje się przeciwko Bożemu prawu i Bożemu porządkowi. Każda w efekcie, jeżeli zaczniemy przyjmować jej perspektywę, będzie osłabiała nas i odciągała nas od Boga i od Jego Bożej perspektywy. Jak mamy temu przeciwdziałać? Chrystus powiedział bardzo prosto i bardzo, bardzo prosto. Po prostu nie wierzcie. Wierzmy Chrystusowi, a nie tym teoriom. Bo walka nie toczy się o to, kto ma rację, kto jest bliżej prawdy, kto jest dalej. Walka toczy się o nasze życie i o życie tych, których Bóg przeznaczył do zbawienia. Czyli pierwszy cel, odwrócić nas od Jezusa. Drugi cel, sparaliżować nas strachem i uciszyć. Werset 7. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się. Jezus mówił, nie dajmy się sparaliżować strachem. Doprowadzić do tego, że to ten strach będzie kierował naszymi myślami i działaniami. Bo co zazwyczaj robimy, jeżeli strach nad nami dominuje? Każdy pewnie różnie, bo mamy różne temperamenty i różne doświadczenia. Jedni z nas się zamykają w sobie i chronią siebie przede wszystkim. Drudzy podejmują wtedy pochopne decyzje, zaczynają szukać winnych wokół siebie, walczyć z nimi. Część popada w apatię i jakąś bezczynność. Ale jest jedna cecha wspólna tych wszystkich zachowań. Przestajemy być owocni i przydatni do czegokolwiek dobrego. Przytaczałem list Pawła do Tymoteusza, przytoczę jeszcze raz. Paweł pisał do niego, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Już wtedy było ciężko. Nie jesteśmy jacyś wyjątkowi. I co Paweł powiedział, że w tych ciężkich czasach, co ma Tymoteusz robić? Dalej w 4 rozdziale na jego początku napisał, zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego, głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Bo walka duchowa na tej arenie idzie o to, żeby nas uciszyć. Żebyśmy nie mogli głosić światu tego jedynego wybawienia, które jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Zatem bądźmy gotowi świadczyć o tym, co Chrystus dla nas zrobił i głosić Ewangelię bez względu na okoliczności. A może teraz zwłaszcza jest czas, kiedy ludziom, którzy są zagubieni i przestraszeni, to jest dobry czas, szczególnie dobry dla nich czas, żeby tą Ewangelię o ratunku w Chrystusie głosić. I Chrystus obiecał jeszcze, że w tym dziele nie zostaniemy sami. Obiecał, że da nam Ducha Świętego, który wręcz sam przez nas będzie przemawiał. I widzieliśmy to później w Dziejach Apostolskich, jak chrześcijanie przełamywali strach, jak byli napełniani Bożym pokojem i szli i odważnie, za cenę prześladowań, czasami śmierci, głosili Ewangelię i byli gotowi płacić za to cenę. Powtórzmy, pierwsze, odwrócić nas od Chrystusa, drugie, sparaliżować nas strachem i uciszyć. Trzecie, zniszczyć Kościół. Wersety 14 i 18, które czytaliśmy, mówiły o konkretnych wydarzeniach, których apostołowie, gdy słyszeli tą wypowiedź Jezusa, jak i nawet potem bezpośredni odbiorcy tej Ewangelii, czyli czytelnicy, chrześcijanie w Rzymie, nie byli jeszcze świadkami. My jesteśmy w tej sytuacji, gdy już widzimy to z perspektywy historii jako coś, co się wydarzyło. Oni wtedy jeszcze wciąż nie widzieli tego, choć pierwsze sygnały do nich docierały. Od 66 roku na terenie całej Palestyny trwało powstanie przeciwko władzy rzymskiej. Zaczęło się od sprofanowania jednej z synagog przez Greków gdzieś na północy kraju, a potem powstanie ogarnęło całą Palestynę i zakończyło się tragicznie. W 70 roku wojska rzymskie okrążyły Jerozolimę, a potem wymordowały całą ludność. Tacyt twierdzi, że było tam około 600 tysięcy ludzi. Zrównało całe miasto z ziemią i spaliło świątynię. To, co Jezus zapowiadał ze świątyni, nie został nawet kamień na kamieniu. I wydarzenia te rozwijały się wtedy błyskawicznie i w brutalny sposób. Żydów mordowano bez względu na wiek i płeć. Krzyżowano wtedy tysiące ludzi. I choć w takiej warstwie politycznej wtedy można powiedzieć, że chodziło przede wszystkim o to, żeby zdławić nieposłuszną rzymską prowincję, to jednak w tej warstwie duchowej cały czas toczyła się walka, żeby zniszczyć Kościół. Kościół, który był wtedy skupiony właśnie w Jerozolimie. I właśnie przed tym ostrzegał Jezus w tym fragmencie, których czytaliśmy, i zwróćcie uwagę, udzielił bardzo konkretnych wskazówek, co mają w tej sytuacji robić. Pamiętacie? Jeżeli usłyszycie tylko wieści o tym, natychmiast uciekajcie w góry. Nawet jeżeli jesteście na dachu swojego domu, uciekajcie. Nie gromadźcie, nie organizujcie, uciekajcie. Jeżeli jesteście na polu, nie wracajcie do domu, uciekajcie, bo to będzie zaskakujące i brutalne. Będzie błyskawiczne. Ale też Jezus nawoływał do tego, żeby modlić się o złagodzenie rzeczywistości. Pamiętamy? Módlcie się o to, aby to wszystko nie wydarzyło się zimą. Byłoby to szczególnie trudne, szczególnie uciążliwe. Jaka z tego płynie też wskazówka? Otóż modlitwa i słuchanie Bożego prowadzenia. To, co może ratować Kościół, gdy jest fizycznie zagrożony. Jak zareagowali wierzący w Jerozolimie, gdy dowiedzieli się o tym powstaniu? Podania i historie mówią o tym, że wszyscy chrześcijanie uciekli z Jerozolimy. Nikt nie został w Judei. Wszyscy uciekli i rozproszyli się. Czyli pamiętali słowa Jezusa i byli im posłuszni. Bóg przez to, i to nie była wyjątkowa sytuacja, obiecuje udzielać w zagrożeniach dla Kościoła konkretnych wskazówek, gdy będziemy się o nie modlić. Teraz mamy zwłaszcza czas, kiedy kościoły w różnych częściach Ukrainy pewnie zadają sobie pytania, co robić? Uciekać, zostawać. Co robić? My Polacy pewnie tego nie wiemy, bo nie jesteśmy w tej sytuacji. Ale to, co my możemy robić, to modlić się o to, bazując na tym słowie, żeby Bóg tym ludziom udzielił tam konkretnych wskazówek, żeby złagodził to, co się dzieje i powiedział im, objawił im, pokierował nimi, co mają czynić. I oto, jeżeli myślimy o tych braciach i siostrach na Ukrainie, powinniśmy zabiegać. Ale czy tylko o wierzących w Ukrainie? Werset 13 mówił, będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Czyli będziecie w nienawiści bez względu na stronę, po której się opowiecie. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, przed jakim wyzwaniem staną teraz wierzący w kościołach w Rosji i w Białorusi, którzy będą musieli mówić prawdę, którzy będą głosić i nawoływać do upamiętania. I być może cenę, jaką za to głoszenie będą musieli płacić. A co z tragedią rozproszenia Kościoła? Co z tym, że ten Kościół w Jerozolimie, tak skonsolidowany, musiał się rozproszyć i uciec? Czasami coś, co nam się wydaje przekleństwem, w swojej istocie jest błogosławieństwem. To, że wtedy Kościół został rozproszony, to dzięki temu ta Ewangelia mogła dotrzeć na cały świat, również do nas. jaką zasadę pozostawia Jezus dla uczniów, no i dla nas, żyjących w takich czasach, które właściwie są bardzo podobne do tamtych, o których pisał Marek. Po pierwsze, nie wierzyć tym, którzy chcą odwrócić naszą uwagę od Chrystusa. Odważnie świadczyć o Nim w każdych okolicznościach. Modlić się i słuchać Boga. Na ile te zapowiedzi Jezusa, tego ucisku, opresji, aby uciszyć Kościół i go zniszczyć, są realne dla nas? Jezus obiecał w wersecie 31. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Więc to nie jest kwestia czy, ale kwestia kiedy. I również o tym mówi ten fragment. O części z tych wydarzeń, to, że się wydarzyły i miały miejsce, już wiemy, choćby to powstanie żydowskie. I dzięki temu również możemy ufać, że wszystkie inne wydarzenia, które Jezus zapowiedział w tym miejscu, również się wydarzą. I realność Jego zapowiedzi o walce i prześladowaniu, chęci zniszczenia Kościoła wciąż możemy słyszeć. Wiem, że jakiś czas temu gościł Maciej Maliszak, głosił słowo z organizacji Open Doors, która wspiera kościoły, które wciąż w przerażający sposób są prześladowane na całym świecie, które chce się zniszczyć i to fizycznie zniszczyć, nie tylko zamknąć ich usta, ale fizycznie zniszczyć. Może tu my w naszym kraju tej realności nie doświadczamy, ale jest mnóstwo państw. Jeżeli chcecie, prześledźcie na stronę Open Doors indeks państw, w których Kościół jest prześladowany. To jest długa, długa lista. Ale jaka w tym wszystkim jest nadzieja? Jaka obietnica? Jezus obiecuje nam na koniec zbawienie i zwycięstwo. W wersecie 13, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A więc zbawienie jest tą obietnicą dla nas. Gdy zerkniemy do Księgi Objawienia, do 12 rozdziału, 11 wersetu, to jest rozdział, który opisuje w taki alegoryczny sposób prześladowanie Kościoła. I wtedy Jan pisze o wierzących. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Byli wierzący, dla których składanie świadectwa było ważniejsze niż własne bezpieczeństwo. I tak właśnie Kościół w dobie prześladowań, w dobie opresji, które są tylko kwestią czasu, powinien reagować. Kolejny rozdział Ewangelii Marka, gdybyśmy czytali 14, 15, 16 rozdział, czytalibyśmy o tym, jak Jezus idzie na krzyż. Po to właśnie, aby zapewnić ludziom wykupienie nie tylko od opresji, nie tylko ostateczne wykupienie od zła, ale wykupienie od czekającego nas Bożego sądu i gniewu ze względu na serce złe, które w nas jest. I dzięki tej ofierze Jezus zapewnia, że kiedyś to wszystko się skończy. Jak? Przypomnijmy sobie wersety jeszcze raz, 26, 27. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą i wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Na to wciąż czekamy. Coś, czego jeszcze nie ma. Czekamy na to Jego Kościół, Kościół Chrystusa, aż On przyjdzie znów, a wtedy swój Kościół rozproszony po całym świecie wśród wszystkich narodów przez konflikty, wojny, kataklizmy zbierze razem i nie przeoczy nikogo. Czy w to wierzysz? Kiedy to nastąpi? Nie wiemy. Tego Jezus nam nie zdradza. Ale przez podobieństwo gospodarzu na końcu tego fragmentu, który zostawił swój dom sługom, wiemy, co mamy robić. Czuwać. I czynić to, do czego nas powołuje. I myślę, że dobrym podsumowaniem i zastosowaniem tego fragmentu będzie inny fragment z listu 1 Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Ten sam Piotr, który uczestniczył w tej rozmowie z Jezusem, pisze wiele lat potem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Zatem trzymajmy się słowa Chrystusa. Nie dajmy sobie zamknąć ust przez to, co się dzieje wokół nas. Głośmy i w chwilach trudności módlmy się i nadsłuchujmy, jak nas Bóg będzie prowadził. Powstańmy.